Let's remain standing just a moment.
Stoimy tylko przez chwilę. Drogi Panie, ponownie przychodzimy do Twojej Bożej obecności poprzez modlitwę. Przede wszystkim, żeby Ci podziękować za wszystko, co dla nas uczyniłeś i za tę wielką miłość w naszych sercach do Ciebie i do Twojego Słowa. Panie, dzisiaj wieczorem ci ludzie, których kocham z całego serca, oni się poświęcili i przyszli, żeby siedzieć w tym gorącym pokoju i tak dalej, ponieważ oni kochają Twoje Słowo. I my przychodzimy, Panie, żeby się modlić dzisiaj wieczorem za chorych i potrzebujących. Niechby nie było pomiędzy nami ani jednej słabej osoby na końcu tego nabożeństwa. Daj im nagrodę za ich wierność, Panie. Mów do nas poprzez swoje słowo i umocnij nas, Panie, kiedy idziemy, niosąc hańbę. Co za przywilej, żeby to robić. Prosimy w imię Jezusa. Amen. Możecie usiąść. Ja oczywiście nie mogłem znaleźć słów, żeby wyrazić moją wdzięczność dla takiej grupy ludzi jak ta, która przyszła i usiadła w tym budynku. Chciałbym powiedzieć, że jutro lub mamy zamiar pojechać do Topeka, Kansas, na następne spotkanie. I to się skończy w następną niedzielę, a potem jedziemy stamtąd do Filadelfii. I teraz my mamy jechać za granicę, do Kenii, do Tanganiki i do Ugandy, tam do plemion. I oni teraz mają takie małe powstanie z Mau Maus. Ja się nie mogę tam dostać jako misjonarz, ale mam zamiar spróbować dostać się jako myśliwy. Ja tam pojadę i oni się przygotują. Zwykle jeżdżę jako misjonarz i chodzę polować. Tym razem jadę tak jakby na polowanie i będę misjonarzem. Więc tam jakkolwiek, żeby się tam do nich dostać. A więc brat Matson Bose się tym zajmuje. Próbuje mnie tam wprowadzić, robi safari, żebym ja mógł tam pojechać na polowanie. Więc ja wtedy przyjadę na to safari i wtedy on powie, nasz brat Branham tu jest, pójdzie do ambasady, czy to by było w porządku, gdybyśmy my tutaj zrobili tylko małe spotkanie, widzicie? W ten sposób to się zaczyna, a potem po prostu to ciągniemy. Więc my nie wiemy, czy to będzie, czy my będziemy w stanie to zrobić, czy nie. My próbujemy. I ja tak poprosiłem Pana, że jeśli coś się stanie, że jemu się nie uda, to będzie dla mnie znakiem, że ja mam wrócić tutaj do Jeffersonville i wygłosić 7 trąb, mniej więcej w lipcu albo w sierpniu, jakoś tak. I potem, jeżeli my to zrobimy, dzisiaj widzimy, że spróbujemy wynająć tutaj tę salę szkolną, która ma klimatyzację, bo to by było naprawdę fajne i przyjemne. Mieści się tam 15 do 18 setek ludzi. I ona ma klimatyzację, nowiutkie miejsce, mniej więcej 5 bloków stąd. I pewnego razu my o nią poprosiliśmy i oni jej nam nie dali. I ten człowiek, który nam jej nie dał, został wyrzucony z rady. Więc teraz, ten człowiek, który w niej teraz jest, mówi, że my możemy ją mieć, kiedy tylko chcemy. Więc my jesteśmy bardzo szczęśliwi, że ją możemy mieć. A więc my możemy ją teraz mieć i kiedyś w lipcu i mamy. Ilu z was będzie się modlić, jeżeli teraz Pan pozwoli, jeżeli coś nam stanie na przeszkodzie? Wiecie, ja lubię Arizonę. To jest wspaniała ziemia. Ja zawsze chciałem tam być. Czy ty byś mógł to trochę podkręcić, bracie Ben, jeżeli możesz, jeżeli to jest... Och, to, tak, proszę pana, tak. Albo ktokolwiek przy tym jest, niech on to trochę podkręci, bo ja wracam z tej prawdziwej... Co mówisz? Och, tylko taśmy. Och, tu jest ta druga, na górze. Przepraszam, w porządku, bracie Ben. Więc ja... Wracając z Arizony, przychodząc tutaj, dostaję lekkiej chrypki z powodu zmiany klimatu. My tutaj mamy mniej więcej 87 do 90 i nieraz 100% wilgotności. A tam dochodzi do zera, a potem nieraz średnio jest 1/21% wilgotności. Wy po prostu mieszkacie pod namiotem tlenowym. I potem, wychodząc spod niego, przychodząc tutaj, wiecie, jaką wielką różnicę to dla was robi. Więc to odbija się na głosie i tak dalej. Ustaw to tak, jak było, jeżeli możesz, bracie Ben. Ja popełniłem błąd, podkręcając to. Ja myślałem, że to jest to, lecz tu to jest, gdzie oni to podkręcają. Więc módlcie się za nas, każdy jeden z was. Ja was doceniam. Billy mi mówił, że ktoś nam przyniósł koszyk brzoskwiń i tylko małe podarunki, które wy... Ja po prostu nie jestem w stanie wam wystarczająco podziękować. Nie wiem, jak mam to zrobić. Czuję się taki niegodny, żeby przyjmować od was takie rzeczy, Modlę się, żeby Bóg was błogosławił i wiem, że On to zrobi. Ponieważ On powiedział, cokolwiek zrobiliście dla tych najmniejszych, zrobiliście to dla mnie. I ja jestem pewien, że Bóg was będzie błogosławił. I Arizona jest taką piękną ziemią, jednak ja tęsknię za jednym, za wami wszystkimi. Tak jest. Tęsknię za wami wszystkimi. Nieważne, gdzie ja się udam, ja nie ma jak wy. Ja mam przyjaciół wszędzie, na całym świecie, ale to nie jest to, co wy wszyscy. Jest coś w tej małej grupie, że tylko, ja nie wiem, ja o nich myślę. I w Tucson, to jest miasto turystyczne, wiecie, i te kościoły ciągną, wiecie, to jest trochę trudne. Nie są za bardzo duchowe i ponieważ konkurencja jest bardzo silna, to sprawia, że jest ciężko. Gdybym mógł tam mieć was wszystkich, plus ten kościół, i wtedy tam żyć, myślę, że byłoby nieźle, widzicie. Jednak przypuszczam, że jak długo ten zbór będzie i wy wszyscy dalej będziecie przychodzić, ja tutaj dalej będę, aż Jezus przyjdzie. Więc módlcie się za mnie, jak już przed chwilą powiedziałem. Ja tego nie chcę powtarzać, lecz kiedy staję przed wami, robię się niespokojny i ja się robię melancholijny i sentymentalny, a także nastrojowy. Już od początku taki jestem, więc ja, to sprawia, że ja jestem wewnątrz rozdarty, lecz wiem, że gdziekolwiek się udam, ja nie mam na ziemi takiej grupy, o której ja bym wiedział, która trzymałaby się przy mnie tak, jak ta grupa. Niech Bóg pozwoli, żebyśmy byli tacy nierozłączni, że w królestwie, które ma nadejść, żebyśmy my tam byli razem. To jest moją modlitwą. Siedząc tu przy drzwiach, rozmawiałem przed chwilą z Billem Dauchem, zanim jeszcze raz przyprowadziłem kogoś z powrotem do Chrystusa w innym pokoju. Lecz siedząc tam, rozmawiałem z nim. 91 lat. On powiedział, ja słabnę. Moje oczy nie są już takie, jakie powinny być. I ja myślę, że kilka lat temu ja do niego przyszedłem, gdy on miał całkowitą niewydolność serca i zawał. On umierał. I ten sam lekarz, który go leczył, i mówił, że on nie może już wyzdrowieć, ten lekarz już nie żyje. I tutaj siedzi Bill Dauch, widzicie, 91 lat. Ja powiedziałem, Bill, nie ma już z ciebie na ziemi pożytku, jeżeli chodzi o pracę i tego typu rzeczy, ale ja proszę o to, niech Bóg da ci siłę, ponieważ ty te spotkania tak bardzo kochasz. Ten 91-letni mężczyzna jeździ po całym kraju samochodem, gorąco, sucho, zimno, obojętnie, cokolwiek to jest, żeby usłyszeć słowo. Niech Bóg błogosławi tę dzielną duszę, więc ja nie mam. Muszę jeszcze za jedno przeprosić, że trzymałem was w ten sposób dzisiaj rano przez 3 godziny i ja tego przesłania nie powiedziałem właściwie, ponieważ ja je uciąłem, część z tego zostawiłem i część z tego ominąłem i tak dalej. Właśnie dlatego ja im powiedziałem, żeby tę taśmę zatrzymali. Będę chciał wrócić do tego gdzieś, gdzie jest chłodniej czy coś. Ja czułem ducha, ale patrzyłem na was i wiedziałem, że wy się wachlujecie i wiedziałem, że jest wam gorąco. I to mnie po prostu rozdziera na strzępy. Ja nie chcę, żebyście wy cierpieli. Ja bym chciał, żeby wam było wygodnie, widzicie? I to mnie męczy. Podobnie, gdy widzę chorych ludzi. Gdybym nie współczuł tym chorym ludziom, nie byłbym w stanie dla nich zrobić nic dobrego. Ja muszę im współczuć. I tak samo z wami. Ja muszę wam współczuć. Albo nie będę mógł być waszym bratem, widzicie? Ja muszę wam współczuć. I ja to robię. Bóg wie, że to jest prawda. I teraz, dzisiejszy wieczór, chciałbym poświęcić na modlitwę za chorych. I ja chcę, żeby człowiek i błogosławić tych ludzi, i brata Collinsa, i Hickersona, brata Neville'a, brata Capsa, członków zarządu i wszystkich za te fajne raporty, które przychodzą odnośnie waszego porządku, w prowadzeniu kościoła, że wszystko zajmuje właściwe miejsce. Jestem wam za to wdzięczny, ludzie. Niech Pan was błogosławi za wysiłki w utrzymywaniu porządku. I list za listem przychodzi do mnie, do Tucson. Bracie Branham, już nie jest tak jak dawniej. Jest zupełnie inaczej, takie błogosławione odczucie Bożej obecności. I ja jestem za to wdzięczny. Niech Pan was zawsze błogosławi. Więc teraz, dzisiaj wieczorem, czytałem tutaj w piśmie pewne miejsce, żeby może wygłosić kilka słów, żeby mówić i czytać pismo, a potem może kilka miejsc pisma, potem ja będę do was mówił przez kilka chwil, a potem modlił się za chorych. Niedługo, lecz tylko kilka chwil. Ja pilnuję zegara i ja postaram się to zrobić tak szybko, jak tylko możliwe. Lecz ja naprawdę myślę, że kiedy tłum ludzi zbiera się razem, To bez czytania słowa lub bez zrobienia czegoś, jakiegoś wyzwania, to zgromadzenie nie byłoby kompletne. Wielu z was czekało. Wielu z was ma jeszcze przed sobą dziś wieczorem wiele mil podróży. Jak ja to podziwiam. Jakże ja patrzę i widzę każdego z nich i myślę, o, tam w Arizonie, ja myślę, kiedy zobaczę go ponownie, mam zamiar iść prosto do niego, uścisnąć mu rękę i przytulić go. I tutaj, wy tutaj siedzicie i kto, gdzie ja mogę, wiecie, nie wiem od którego zacząć i który, jak z tego wyjść. Lecz tak, kocham was. Bóg też was kocha. Teraz myślę, że jeśli się nie mylę, jeżeli nie mam otworzonego złego miejsca Pisma, które tu leży, chciałbym przeczytać z pierwszego listu do Koryntian, pierwszy rozdział, zaczynając od 18 wiersza i również drugi list do Koryntian 12:11, żeby wziąć tekst. Teraz, może to znajdę naprawdę szybko i później przeczytamy, potem się pomodlimy i od razu startujemy. Po prostu będę do was mówił przez kilka minut na pewien temat. W pierwszym liście do Koryntian, pierwszy rozdział, zaczynając od 18 wiersza. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem, wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie jest uczony? Gdzie jest badacz tego wieku? Czy Bóg nie obrócił w głupotę mądrości tego świata? Czy ja mogę to zacytować jeszcze raz? Czy Bóg nie obrócił w głupotę mądrości tego świata? Czym jest więc mądrość tego świata? Głupotą. Czy Bóg nie obrócił w głupotę mądrości tego świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu przez głupie zwiastowanie zbawić tych, którzy uwierzyli. Czy ja mogę jeszcze raz przeczytać ten wiersz? Słuchajcie uważnie. Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, upodobało się Bogu przez głupie zwiastowanie zbawić tych, którzy wierzą. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, Grecy mądrości poszukują. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów zgorszenie, dla Greków głupstwo. Natomiast dla tych, którzy są powołani, zarówno Żydów i Greków, Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże mądrzejsze jest niż człowiek, a słabość Boża mocniejsza jest niż człowiek. I w drugim liście do Koryntian, 12 rozdział, 11 wiersz, Paweł mówi: stałem się głupi, chwaląc się. Wy mnie do tego zmusiliście. Wy bowiem powinniście byli mnie polecić. Bo w niczym nie ustępowałem w najważniejszemu apostołowi, choć jestem niczym. Módlmy się. Panie Jezu, dodaj do tych kilku słów dzisiaj wieczorem, które zostały wypowiedziane w minionych dniach przez wielkiego apostoła Pawła, żebyśmy my mogli prosperować przez to, że je słyszymy dziś wieczorem i zastosować je w naszym życiu. Żebyśmy my mogli być Bożym dziełem, ukształtowani w taką postać, jaką On dla nas wybrał. Bowiem prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Dzisiaj wieczorem, jeżeli Pan pozwoli, zamierzam głosić przez kilka minut na temat dziwak. Więc to jest bardzo prosty i surowy tekst do mówienia, ale to jest... Ja myślę, że to mniej lub więcej przedstawia sposób, w jaki ja bym chciał to wyrazić. Wiecie, jest dzisiaj tak wiele rzeczy, przez które ludzie stają się dziwakami. My tak to nazywamy. I to wyrażenie, jeżeli ktoś z was tego nie słyszał, to znaczy, że ktoś jest osobliwy. Ktoś, kto jest dziwny dla innego człowieka. I niewątpliwie wielu z nas uchodzi w oczach innych za dziwnych. I teraz, pewnego razu szedłem ulicą w Los Angeles, Kalifornia, i ja widziałem bardzo dziwną osobę, zachowującą się w dziwny sposób. I on szedł ulicą, nie protestował, lecz on był tak jakby tylko na popołudniowej przechadzce. I ja przeszedłem na drugą stronę ulicy, żeby zobaczyć, co on robił. Wszyscy się obracali i śmiali się z niego z powodu jego dziwactwa. Zauważyłem, że on miał powieszony z przodu znak. I ja pomyślałem, że zobaczę, dlaczego wszyscy śmieją się z tego dziwnego, specyficznego człowieka. A więc on był, ja go zauważyłem, kiedy ludzie na niego patrzyli, oni się z niego śmiali. Ale on zdawał się mieć na twarzy inny rodzaj uśmiechu, uśmiech zadowolenia. Pozostałe uśmiechy, którymi ludzie go raczyli, były bardziej prześmiewcze, lecz on wydawał się być zadowolony z tego, co robił. Więc to daje wiele do myślenia, gdy człowiek jest zadowolony z tego, co robi, bo to jest słuszne. Choćby on był dziwakiem dla kogoś innego, jeżeli on ma satysfakcję z tego, że to, co on robi, jest właściwe, to niech on przy tym zostanie. I kiedy ja zbliżyłem się do tego człowieka, zauważyłem na jego piersi tutaj, na płytce lub na tabliczce, było napisane: ja jestem głupcem, a na dole było: dla Chrystusa. Ja jestem głupcem, wielkimi literami, na dole było: dla Chrystusa. I wszyscy się z tego śmiali. I gdy ten człowiek przeciskał się przez tłum szyderców i szedł dalej, ja się odwróciłem, żeby zobaczyć, co on miał na plecach. I tam, na jego plecach, był duży znak zapytania, a pod nim na dole słowa: teraz, czyim ty jesteś głupcem? Więc ja myślałem, że on tam coś ma, widzicie, lecz on wydawał się być zadowolonym z tego, że mógł być głupcem dla Chrystusa. I to jest właśnie to, co Paweł powiedział: on stał się głupcem dla Chrystusa. Brat Troy od Mężów Biznesu Pełnej Ewangelii, mój bardzo dobry przyjaciel, on jest rzeźnikiem. I kiedyś jakiś rodzaj bakterii dostał się do jego ręki od krojenia wieprzowiny. Może jakiś mężczyzna wie, albo kobieta wie, jaka to była bakteria, lecz to cię zje. Więc żeby ratować jego życie, oni musieli amputować 3 palce. I on ma tylko 2 palce u jednej ręki, lecz mimo to on dalej jest rzeźnikiem. I był tam Niemiec, który pracował razem z nim w sklepie rzeźniczym w Los Angeles, więc on dalej usiłował doprowadzić tego Holendra do Chrystusa. I on powiedział, że on był luteraninem i że wszystko z nim było w porządku. On był zadowolony z tego, że był chrześcijaninem, ponieważ on należał do kościoła luterańskiego, tak to określił. Więc pewnego wieczora brat Troy miał przywilej przyprowadzić go do zboru. On miał na imię Henry, a po niemiecku Henry to Heinrich, więc oni go nazywali Heini. Słyszeliście już ten wyraz. On powiedział: Heini, może byś ze mną poszedł dzisiaj wieczorem do kościoła? Więc on powiedział: myślę, że pójdę. Więc on poszedł na to staromodne spotkanie, gdzie oni mieli spotkanie modlitewne, i on naprawdę dał się przekonać i oddał swoje serce Chrystusowi. Och, następnego dnia ten mały Holender dobrze się bawił. Co jakiś czas on po prostu przechodził przez ten budynek z rękoma w górze, mówiąc: chwała Bogu, dziękuję Ci, Panie Jezu. I on przyciągał uwagę wszystkich, ich wszystkich. Widzicie, on stał się dziwakiem dla całej linii rzeźników. I on kroił mięso, i kiedy on zaczynał myśleć o Panu, on zaczynał płakać. Odkładał nóż i chodził tu i tam po korytarzach, nie histerycznie, ale po prostu wyrażając miłość do Chrystusa, mówiąc: och, jak ja Cię kocham, Jezu. Wiecie, po prostu chodząc tam i z powrotem. I przechodził tamtędy szef i zobaczył, jak on to robił, jak on chodził płacząc. I szef, on szefa wcale nie zauważył. On myślał o Jezusie. I on to zaczął robić. Podniósł do góry ręce i ze łzami spływającymi mu po policzkach mówił, o Boże, jak ja Cię kocham. I szef powiedział, Heini, co się u licha z Tobą stało? On powiedział, wszyscy na całej linii o tym mówią. Co się u licha z Tobą stało, Heini? Ten Holender powiedział, och, szefie, on powiedział, chwała Bogu, ja zostałem zbawiony. On powiedział, ty zostałeś co? On powiedział, ja zostałem zbawiony. On powiedział, ja poszedłem z bratem Troy tam do tej misji i ja zostałem zbawiony. I Jezus wszedł do mojego serca i ja jestem tak pełen miłości. On powiedział, ty musiałeś pójść do tej bandy nakrętek. On powiedział, tak, powiedział, chwała Bogu, powiedział, dzięki Bogu za te nakrętki. On powiedział, wiesz, jeżeli weźmiesz samochód jadący ulicą i zabierzesz z niego wszystkie nakrętki, to nie zostanie nic poza kupą złomu. Więc ja nie wiem, lecz to, co mówił ten Holender, było mniej więcej prawdą. Zabrać wszystkie nakrętki? Nakrętki są tym, co trzyma to razem. Ja czasami myślę, że to jest to, co czasami trzyma razem Kościół, trzyma razem cywilizację. Teraz, wracając z wizyty w Prescott kilka dni temu, ja patrzyłem na pustynię i zauważyłem, że oni mają Feniks, japońskie ogrody. I oni tam mieli kwiaty, piękne kwiaty. Tam, kiedy byłem chłopcem, ja tam pędziłem bydło w tamtych terenach. Krowy, nie było żadnej trawy, więc one po prostu żyły na kaktusach, fasoli i tak dalej. I ja wtedy zauważyłem, że nastąpiła zmiana w wykorzystaniu pustyni. I my widzimy na tej pustyni kaktusy i kwiaty. I tam, w moim domu, lub raczej w domu, który my wynajmujemy, siostra Larson, ja myślę, że ona tutaj była dzisiaj rano, ja ją widziałem, i ona ma kwietnik na zewnątrz domu, trochę ziemi. Tam jest wszędzie piasek, więc ona miała trochę ziemi w dużym kwietniku po obu stronach tego bliźniaka. I każdego poranka ja muszę wyjść i podlać te kwiaty. Jeżeli ja ich nie podleję, to one umrą. I one będą. I potem znowu ja muszę wziąć jakiś spray i spryskać je, żeby te wszy trzymały się od nich z dala, bo zjedzą je robaki. A potem idziesz tylko trochę dalej, 30 stóp stamtąd, rośnie tam kilka kwiatów i one rosną tam na pustyni. I ty tam możesz kopać w dół 20 stóp i to będzie jak beczka prochu. Nic, tylko pył. Tam wcale nie ma wody. I kto je spryskuje? Widzisz? Te w kwietniku, jeżeli ich nie spryskasz i nie podlejesz ich, termity albo robaki, wszy, zjedzą je. Lecz wszy nie mogą dotknąć tych, które są na pustyni i ich nie trzeba niańczyć i podlewać każdego dnia. One są produktami Stworzyciela. Te są rozmnażane jako hybrydy. Ja myślę, że dzisiaj powodem, dla którego chrześcijaństwo stało się dla ludzi dziwactwem, jest to, że my mamy mnóstwo reprodukcji, a nie prawdziwych chrześcijan. Mnóstwo takich, których trzeba niańczyć i spryskiwać, żeby zostali w kościele. Ja sobie wyobrażam, czym był ten pierwotny kościół. Ja to porównuję z tą dzisiejszą reprodukcją. Ona jest tanią podróbką tego, czym był pierwotny, prawdziwy kościół. Ci szorstcy, wierzący w Boga, napełnieni Duchem Świętym. Ty ich nie niańczyłeś. Ty nie musiałeś ich klepać i mówić im, że ty przyjmiesz ich do tego, a jeśli ten im się znudzi, to oni pójdą do innego i ty zrobisz z nich diakonów, jeżeli oni tamten zostawią i przyjdą tu. To jest hybryda, reprodukcja. Ja myślałem o oryginalnym obrazie Michała Anioła. Myślę, że to była Ostatnia Wieczerza. Myślę, że on to namalował. Czy zdajecie sobie sprawę, ile by was kosztował ten oryginalny obraz? To by były niezliczone tysiące dolarów, którym by było daleko do tego oryginału, ponieważ on jest bezcenny. On jest ceniony tak wysoko. Lecz możesz kupić jego tanią reprodukcję za jakieś 2 dolary. Właśnie dlatego ludzie nie mogą dzisiaj zrozumieć surowości prawdziwych, autentycznych wierzących. Oni się stają dziwakami. Wiecie, świat wpada w takie kolejny, że raz na jakiś czas potrzebny jest dziwak, żeby to wyprostować. Musi przyjść na scenę ktoś, kto jest trochę inny i on jest dziwakiem dla tego pokolenia. Pewnego dnia ja się zastanawiałem, kto jest do tego zdolny. Kto dzisiaj nie jest dziwakiem? Ty jesteś dziwakiem dla kogoś. Ja myślę, że świat kompletnie wariuje. Czy wiecie, że to jest czas, w którym ludzie nie umieją rozsądzić pomiędzy dobrem a złem lub prawdą albo błędem? Czy wiecie, że politycy nie umieją odróżnić dobrego od złego? Widzicie, jak oni milczą na temat tego głosowania, żeby przywrócić Biblię z powrotem do kościoła albo do Biblię z powrotem do szkoły? Oni nie wiedzą, w którą stronę powieje polityka. Pomyślcie o tym. Ja nie wiem, jak teraz jest w Indianie, lecz w stanie Arizona czytanie Biblii w szkole jest niezgodne z prawem. Ja myślę, że w Indianie jest tak samo, prawie w całych Stanach Zjednoczonych, ponieważ jakaś niewierząca kobieta zmieniła cały program. I pamiętajcie, to jest niezgodne z prawem, żeby czytać Biblię w naszych szkołach publicznych, ale podatki ludzi wierzących wspierają nauczanie niewiary w szkołach. Polityka. My potrzebujemy kolejnego Abrahama Lincolna. My potrzebujemy kolejnego Patricka Henry'ego. My potrzebujemy Amerykanina, który może się wyróżniać bez względu na to, co dzieje się w polityce i nazwać dobro dobrem, a zło złem. Czy wiecie, że dzisiaj kaznodzieje nie są w stanie rozsądzić, co jest prawdą, Boże Słowo czy kościelna denominacja? Oni nie wiedzą, jaką drogę wybrać. Oni nie mogą rozsądzić pomiędzy dobrem a złem. Ja wiem, że Biblia tak mówi, ale nasz Kościół mówi. Widzicie, ludzie nie są zdolni odróżnić dobrego od złego. I wszystko, co jest sprzeczne z Biblią, jest złe. Boże Słowo jest prawdą, a słowo każdego człowieka jest kłamstwem, jeżeli ono jest z tym sprzeczne. I teraz, usiłując stanąć w tym czasie, stanąć za tym, co jest słuszne, ty stajesz się dziwakiem. Zajmijmy się kilkoma postaciami. Ja mogę sobie wyobrazić proroka Noego w tym wielkim dniu, w którym żył, ten wielki naukowy wiek, w którym oni budowali piramidy i sfinksy, gdzie oni mogli udowodnić poprzez badania naukowe, że w niebie nie ma wody. Tutaj przychodzi ten stary człowiek tutaj i mówi, z nieba spadnie deszcz. Noe był dla tego pokolenia dziwakiem. On stał się dziwakiem. Pomyślmy o Mojżeszu. Mojżesz, on poszedł do Faraona, jak mówiliśmy o tym tego poranka, i Mojżesz poszedł do Faraona i powiedział, Pan posłał mnie, żebym wyprowadził tych niewolników. Z kijem w ręku przeciwko tej wielkiej armii, która podbiła cały świat. Faraon w całym swoim naukowym geniuszu uważał, że Mojżesz był dziwakiem. I dla nich on był dziwakiem. Mogę sobie wyobrazić proroka Eliasza w jego wielkim dniu, wspaniały wiek mody, kiedy Achab i Jezabel rządzili światem, jak to było w ich czasach. I te wszystkie mody i te rzeczy, które Jezabel chciała nosić i przez nią wszystkie kobiety ubierały się tak jak ona i jej farby i tak dalej, jej mody i modny sposób, w jaki ona się ubierała. I kiedy taka stara korba jak Eliasz wyszła na scenę i przeciwstawiła się całemu narodowi, dla Achaba on był dziwakiem. Tak jest. Amos, prorok, kiedy on przyszedł do Samarii w dniach, kiedy Samaria była niczym dzisiejszy Hollywood, kobiety na ulicy, ubierające się i nawet publiczne cudzołóstwo, jak one się tam zachowywały i żyły, pozwalając mężczyznom, to jest prawie publiczne cudzołóstwo dzisiaj, na waszych oczach. Pewnego wieczora ja się udałem na pewne miejsce, żeby dostać coś do jedzenia i mali chłopcy i dziewczynki tam na górze przytulali się i całowali się, jak nie wiem co. I czy ty wiesz, moja mała siostro, że to jest potencjalne cudzołóstwo? Kiedy mężczyzna cię całuje, on potencjalnie popełnił z tobą cudzołóstwo. Ty nigdy nie powinnaś pozwolić, żeby on cię całował, dopóki nie wyjdziesz za mąż, ponieważ te gruczoły, zarówno męskie, jak i żeńskie, znajdują się w ustach. Rozumiecie? I kiedy męskie i żeńskie gruczoły się połączą, nieważne, gdzie to jest, ty potencjalnie popełniłaś cudzołóstwo. I ty nie powinnaś pozwolić, żeby chłopak cię pocałował, dopóki ta zasłona nie zostanie podniesiona z twojej twarzy. I ty wtedy jesteś jego żoną. Nie rób tego. To jest popełnianie cudzołóstwa. To mieszanie męskich i żeńskich gruczołów. Dlaczego mężczyzna nie całuje mężczyzny i kobieta nie całuje kobiety w usta? Ponieważ to nie krzyżuje gruczołów. Dzieci się rodzą przez skrzyżowanie gruczołów. Więc to jest prawie publiczne cudzołóstwo. Ponownie, wszędzie. Patrzcie na te ekrany i wszystko, widzicie, ślinienie się i takie zachowanie. Nic dziwnego, że niemoralność rośnie. Jak oni mogą to robić i podniecać się, całując te kobiety w usta, wiedząc, że to jest cudzołóstwo? Bóg tego nie wybaczy, chyba że będziesz pokutować. I teraz, kiedy wystąpił ten wielki prorok Amos, on jest znany jako jeden z mniejszych proroków, ponieważ nie było o nim zbyt wiele napisane, ale on miał słowo od Pana. I on spojrzał na to miasto w całej okazałości. W parkach siedzieli mężczyźni, obejmowali kobiety ramionami i kobiety obejmowały mężczyzn ramionami, po prostu nowoczesny Hollywood. I on szedł przez to miasto i mówił, pokutuj, albo zginiesz. On był dziwakiem. On prawie im udowodnił, że jest obłąkany. Jan Chrzciciel, kiedy on przyszedł na scenę, dla religijnych denominacji tamtych dni, on był dziwakiem. On miał możliwość zostać kapłanem, pójść w ślady ojca. Lecz on odmówił, ponieważ Bóg trzymał go z dala od tych credo i denominacji, ponieważ jego praca była zbyt ważna. On miał ogłosić nadejście Mesjasza. I on nie miał nic wspólnego z faryzeuszami, saduceuszami, albo kimkolwiek oni byli. On odrzucił tę całą grupę i powiedział, nie zaczynajcie mówić, Abraham jest naszym ojcem. Ponieważ ja mówię, że Bóg jest w stanie z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahama. Dla religijnego świata tamtych dni, on był dziwakiem, prawda? Kiedy Jezus przyszedł na scenę, dla religijnych ludzi w jego dniach, on również był dziwakiem, ponieważ oni mówili, ty jesteś Samarytaninem, ty postradałeś zmysły, ty jesteś wariatem. Innymi słowy, szalonym człowiekiem. On był tym dla ludzi, wasz Pan i Zbawiciel. Nic dziwnego, Paweł był uczony przez Gamaliela, żeby zostać kapłanem z możliwością zostania kiedyś arcykapłanem. I w drodze do Damaszku on został powalony przez nadprzyrodzone światło. I on spojrzał w górę, ponieważ on był Żydem i wiedział, że słup ognia prowadził jego lud. On powiedział, Panie, kim Ty jesteś? I on powiedział, ja jestem Jezus. I kiedy on stracił swoje wykształcenie, on stracił całą swoją teologię, której uczono go w szkole, i on stał się zwykłym, ulicznym kaznodzieją, on był dziwakiem. On powiedział, stałem się głupcem. I ludzie myśleli, że on postradał zmysły, że on był szalony. On powiedział do Festusa, ja nie jestem szalony. On po prostu poznał Pana, lecz znać Pana w takiej religijnej grupie... Mam nadzieję, że tego nie przegapicie. Jeżeli ty dzisiaj znasz Jezusa w tej religijnej grupie, ty jesteś dziwakiem. To się nie zmieniło. Ja mógłbym na ten temat długo mówić, lecz ja chcę się pośpieszyć z powodu tej kolejki modlitwy.
Martin Luther, that little German priest, that packing the communion one day.
Martin Luther, ten niemiecki ksiądz, chwycił któregoś dnia komunię, zrzucił ją ze schodów i powiedział, to nie jest ciało Jezusa Chrystusa, to jest tylko chleb, który oni tam zrobili. I on oświadczył, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. On był dziwakiem dla Kościoła katolickiego, oni go mogli za to zamordować, lecz on był dziwakiem i oni po prostu zostawili go w spokoju. Ale on stał się dziwakiem dla tego pokolenia.
John Wesley, in the days of the great immoral
John Wesley w dniach wielkiej niemoralności w Anglii. Gdyby przebudzenie wesleyańskie się nie zaczęło, cały świat był zepsuty, wszędzie panowała niemoralność. I Kościół anglikański tak bardzo się oddalił, że nie było już więcej przebudzenia. Takie kalwinistyczne myślenie. I przyszedł na scenę John Wesley ze słowem uświęcenia, oczyszczenia z niemoralności. On stał się dziwakiem. Kiedyś zacytowano pana Wesleya w jego książce. On szedł ścieżką i jeden z członków kościoła anglikańskiego. Oni wszyscy myśleli, że on jest szalony, więc on stał na drodze. Pan Wesley był małym człowiekiem. Ten wielki facet myślał, że go po prostu uderzy, więc on stanął na drodze. Pan Wesley podszedł i powiedział, przepraszam pana, czy mógłby pan zejść z drogi? Śpieszę się. I Anglikanin rzekł do niego, ja głupcom nie schodzę z drogi. Pan Wesley grzecznie skinął kapeluszem, przeszedł koło niego, powiedział, a ja zawsze. Więc widzicie, to tamten był dziwakiem. Jeden był dziwakiem dla Chrystusa, drugi był dziwakiem dla Kościoła. Więc ty jesteś dziwakiem dla kogoś. Kiedy 50 lat temu zielonoświątkowcy pojawili się na scenie, tamci mówili, ci ludzie są szaleni. Oni byli dziwakami, to jest prawda. Ponieważ oni potępiali całą korupcję, która była w tamtych wiekach Kościoła, w tamtym czasie, gdy oni pojawili się na scenie. Ale co zrobili zielonoświątkowcy? Wrócili z powrotem do wymiocin, z których wyszli. Z powrotem do denominacyjnego zepsucia. Wiecie co? Czas na kolejnego dziwaka. Tak, czas na kolejnego. Tak jest. Zauważcie, nakrętka. Zanim pojawi się nakrętka, jest śruba, która pasuje do tej nakrętki. I ta nakrętka jest nagwintowana do tej śruby. Jeżeli nie, to ona jest źle dopasowana. Zauważcie, wszyscy, którzy byli nagwintowani w dniach Noego, nagwintowani do przesłania Ewangelii, Noe, dziwak, wciągnął ich do arki. Zależy, jaki macie gwint, do czego jesteście nagwintowani. Jeżeli ty jesteś nagwintowany do świata, to oni cię pociągną. Jeżeli ty jesteś nagwintowany do słowa, to ono cię pociągnie. Zależy, do czego ty jesteś nagwintowany, za jakim dziwakiem ty pójdziesz. Lecz Noe, będąc dziwakiem z Bożym Słowem, dziwakiem dla naukowej ery oraz dla religijnej ery, w której on żył, on wciągnął tych, którzy mieli zostać uratowani do arki. Amen. Tych, którzy byli predestynowani, śruba została wykonana przed nakrętką. Śruba musi być nagwintowana do nakrętki. Więc szatan, on również ma trochę śrub i nakrętek królestw tego świata. Faraon był tak samo dziwakiem dla Noego lub dla Mojżesza, jak Mojżesz był dla Faraona. Faraon za pomocą tych swoich wszystkich naukowych sztuczek przyciągnął do siebie swój naród. Noe, będąc Bożym dziwakiem, wyciągnął Kościół do ziemi obiecanej. Zależy, w którą stronę ty jesteś nagwintowany. On wyciągnął Kościół z Egiptu, tak jak Noe wyciągnął Kościół ze świata do Arki. Mojżesz wyciągnął Kościół z Egiptu do Bożej ziemi obiecanej. Jezus powiedział, więc uważajcie, ponieważ te śruby i nakrętki wyglądają bardzo podobnie. Po prostu patrzcie na gwint. Mateusz 24:24, on powiedział, to prawie zwiodłoby samych wybranych. Teraz Amerykanie razem z całym denominacyjnym światem potrzebują dziwaka. Metodyści, baptyści, prezbiterianie, oni wszyscy są rozproszeni w tym, tamtym i oni wszyscy walczą. A przecież oni wszyscy są nagwintowani do tej samej śruby, więc Bóg dał im śrubę i posyła im nakrętkę, Światową Radę Kościołów. Ona ściągnie ich wszystkich razem. Tak jest. Pewnie, że tak. Ona pociągnie ich razem. Światowa Rada. Wiecie, niedawno tutaj było. Nic się nie może stać. Przyczyna bez powodu. Kobiety chcą zdejmować swoje ubrania. One chcą nosić szorty. One chcą dalej należeć do kościoła. One chcą nosić te wszystkie kini, albo jakkolwiek by byście chcieli te rzeczy nazwać. One by chciały to robić i one by chciały dalej należeć do kościoła. One chcą ryczeć, krzyczeć i tańczyć, oddawać cześć. To jest oddawanie czci. Więc gdybym ja miał czas, ja bym wam to udowodnił. To jest oddawanie czci diabłu, tańczenie w taki sposób i robienie tych rzeczy. Ja mogę wam to udowodnić w krajach pogańskich. Oni chcieli oddawać cześć i zachowywać swoje świadectwo i dalej być w kościele. Więc Bóg im dał dziwaka, dwóch albo trzech. Jeden nazywa się Elvis Presley, jeden Pat Boone i Ernie Ford. Oni mogą śpiewać pieśni i wszystko inne i dalej uważać się za chrześcijan. To jest nakrętka. Ona nie jest nagwintowana do słowa. Prawda. Więc ja powiedziałem, że skończę za pół godziny i to już jest ten czas. Lecz posłuchajcie. Świat chce dziwaka. Diabeł widzi, że oni go dostaną. Oni są już do niego nagwintowani. Lecz kiedy świat jest gwintowany na dziwaka, są ludzie zwani oblubienicą. Ona też jest gwintowana. Tak pewnie jak to, że ja tu stoję, Bóg pośle im dziwaka, który wyciągnie oblubienicę z tego chaosu do Bożej obecności. To będzie nakrętka nagwintowana przez słowo. Kilka dni temu w Tucson pewien krytyk powiedział do mnie. On powiedział, wiesz, niektórzy ludzie robią z ciebie dziwaka, a inni robią z ciebie Boga. Ja powiedziałem, więc to się w pewien sposób wyrównuje. Ja wiedziałem, że on mnie usiłuje krytykować. Widzicie? On powiedział, ludzie myślą, że ty jesteś Bogiem. Ja powiedziałem, więc po prostu, ja wiem, że ludzie tego nie robili, lecz ja wiedziałem, że on tego nie rozumiał, ponieważ on był po drugiej stronie tej skóry, widzicie? Więc ja wiedziałem, że on tego nie wiedział. Więc ja powiedziałem, to nie odbiega zbyt daleko od Bożego Słowa, prawda? Zobaczcie, po prostu dać mu znać, że my się nie zgubiliśmy. My wiemy, gdzie stoimy. My wiedzieliśmy, jakie żagle ustawiliśmy i jaki wiatr w nie wiał. My wiemy, jaki był nasz gwint i co było naszą nakrętką. I my wiemy, na czym stoimy. Ja powiedziałem, to nie jest tak bardzo sprzeczne z Bożym Słowem, prawda? Ja powiedziałem, przypomnij sobie, kiedy Bóg posyłał Mojżesza do dzieci izraelskich, Bóg zrobił Mojżesza Bogiem. To jest prawda. I on również uczynił Arona, jego brata, prorokiem. Tak jest. Wszyscy prorocy, powiedział Jezus, byli bogami. Oni byli bogami, ludzie. To jest prawda. Bóg tak uważa. Słuchajcie, słowo, które my głosimy, słowo, które ja powiedziałem dzisiaj rano. Bóg jest ukryty za skórami borsuczymi. Bóg jest ukryty za skórą człowieka. Widzicie? To jest to, co On zrobił. Gdy Bóg manifestował się na świecie, On się ukrywał za zasłoną, za skórą człowieka zwanego Jezusem. On był zasłonięty i ukryty za skórą człowieka zwanego Mojżeszem. I oni byli bogami. Nie bogami, lecz oni byli Bogiem, jednym Bogiem, po prostu zmieniającym swoją maskę, robiąc to samo za każdym razem, przynosząc to słowo. Widzicie, Bóg zrobił to w taki sposób. On wie, że człowiek musi to zobaczyć. To jest w każdym z nas, który urodził się na tym świecie. Tak jak ja wam mówiłem tego poranka, nikt nie odważył się naśladować w tym Mojżesza. Bóg nigdy się nie zajmował dwoma osobami. On się zajmuje jedną, zawsze. Nikt nie odważył się podszywać pod Mojżesza. To była śmierć, naturalna śmierć, próbować podszywać się pod Niego, wejść razem z Nim w ten słup ognia. Więc nie wszyscy ludzie są tak zrobieni. Wy się w taki sposób nie urodziliście, żeby przebijać się do tego nadprzyrodzonego. Lecz Bóg postawił na ziemi niektórych ludzi, żeby go reprezentowali jako Jego ambasadorzy. I ten ambasador zostaje ustanowiony przez Boga, żeby wchodzić w ten wielki, nieznany, ponadnaturalny zakres i rozpoznawać i wydobywać rzeczy, których naturalny umysł nie jest w stanie zobaczyć. To odsłania Bożą tajemnicę, przepowiada rzeczy, które są, rzeczy, które były i rzeczy, które będą. Co to jest? Bóg. Bóg za skórą, ludzką skórą. To jest dokładnie prawda. Sam Conley mieszka w Tucson. On tutaj kiedyś przyjechał wiele lat temu z panem Kidem i on został uzdrowiony z wrzodów, które on miał od wielu lat. Kiedy ostatniej jesieni ja wyjechałem, Sam miał kamień, który tamtejsi specjaliści w Tucson badali. On był wielkości kulki, brat Sam Conley. Wielu z was tutaj go zna, on jest z Ohio. I on poszedł do lekarza i on powiedział, Sam, przygotuj się, w przyszłym tygodniu ja ten kamień wyjmę. Kilka dni później. On powiedział, doktorze, czy ja mogę ten kamień wydalić? On powiedział, to jest niemożliwe, ten kamień jest za duży. Więc on go wziął do samochodu i zabrał go do domu. I on zadzwonił, on powiedział, chciałbym, żebyś przyszedł i pomodlił się o mnie, bracie Branham. Dlaczego on mnie wezwał do czegoś takiego? I ja zacząłem się o niego modlić. Ja powiedziałem, Sam, to jest tak, mówi Pan, ten kamień przejdzie sam. I następnego dnia on przyniósł ten kamień lekarzowi. I on powiedział, lekarz powiedział, Panie Connell, ja nie rozumiem, jak to się stało. I on powiedział, ja wierzę w Boga i Bóg dla mnie ten kamień wydalił, On go ze mnie wyciągnął. Ten człowiek prawie nie mógł w to uwierzyć, ten lekarz. Tak samo jak on nie mógł w to uwierzyć, że ten wielki guz opuścił bok mojej żony. Wy o tym wiecie, widzicie. Więc on powiedział, mniej więcej 6 miesięcy później, co było mniej więcej 2 tygodnie temu lub 3 tygodnie temu, Sam Connell został dotknięty poważną chorobą serca. I ja nie wiem, jak to się nazywa, zator tętnicy wieńcowej albo pewnego rodzaju blok przewodnictwa sercowego, albo cokolwiek to było. To jest bardzo niebezpieczne, to nie... Oni uważają, że z tego się nie da wyjść. Atak serca i jego serce jest zablokowane. I jego kończyny puchły, aż jego kostki były większe niż jego noga tutaj u góry, wysoko, wokół biodra. Więc oni zabrali go do lekarza. Lekarz powiedział, zabierzcie go do domu, spokojnie, lub do szpitala. Sam powiedział, ja nie chcę iść do szpitala. Powiedział, zabierzcie go do domu i połóżcie go do łóżka i nie ruszaj głową, ręką ani stopą przez 6 miesięcy. Powiedział, ty możesz w każdej chwili umrzeć. I brat Norman zadzwonił i my tamtego wieczoru poszliśmy zobaczyć się z bratem Samem. I kiedy my się o niego modliliśmy, Pan się odezwał. I następnego poranka Sam poszedł do gabinetu lekarza z podwiniętymi nogawkami, stanął przed lekarzem i powiedział: spójrz na mnie, doktorze. I lekarz podpiął go pod elektryczny kardiogram i on powiedział: ja tego nie rozumiem. Powiedział: wracaj do pracy. On powiedział: do jakiego kościoła ty należysz? On powiedział: ja nie należę do żadnego z nich. On powiedział: nie możesz być chrześcijaninem bez przynależności do denominacji. Musisz należeć. Widzicie, to było wszystko, co ten lekarz wiedział. Sam był dla niego dziwakiem. I on był dziwakiem dla Sama przez to, że zadał takie pytanie. Co się potem stało? Sam przyszedł i powiedział: co ja mogę powiedzieć komuś, kto mówi mi takie rzeczy, bracie Branham? Powiedz im, że ty należysz do tego jedynego kościoła. Ty się do niego nie przyłączasz. To nie jest denominacja. Ty się do niego rodzisz. Pewna pani, mniej więcej 6 miesięcy temu, ona była przytulona do siostry Norman. Ja zapomniałem, jak ona miała na imię. Bardzo ładna kobieta, mniej więcej 30 lat. Ona i jej mąż rozeszli się i ona zachorowała na białaczkę. I ona była w takim stanie, że ona już prawie nie mogła się poruszać. I w końcu to się tak pogorszyło, że lekarze położyli ją do łóżka. I lekarze ją odwiedzali, aż przyszedł odpowiedni czas. Oni jej dali czas do następnej środy. Do środy ona miała być martwa. I pani Norman wyciągnęła ją jakoś z łóżka i przyprowadziła ją i ona musiała trzymać ją prosto na krześle. I kiedy ta osoba tam siedziała, kiwając się z boku na bok, ona była tak siwa, jak tylko mogła być. Jej skóra była żółta od raka, od białaczki. Ja powiedziałem: więc ja się mogę za ciebie pomodlić, siostro. I ona próbowała mówić ze łzami w oczach. Ona powiedziała... Ja powiedziałem: czy pani jest chrześcijanką? Ona powiedziała: ja jestem metodystką. Ja powiedziałem: ja panią zapytałem, czy jest pani chrześcijanką. I ona powiedziała: chodzi ci o to, że ja należę do kościoła chrześcijańskiego? Ja powiedziałem: nie, proszę pani. Chodzi mi o to, czy pani się narodziła z Bożego Ducha i pani kocha Pana Jezusa? Ona powiedziała: więc ja zawsze należałam do kościoła. Ja powiedziałem: jeżeli Bóg pozwoli pani żyć, czy pani mi obieca, że pani do mnie wróci i pani pozwoli, żebym ja pani pokazał drogę pańską bardziej wyraźnie? Ona powiedziała: ja mogę obiecać Bogu wszystko, jeżeli On daruje mi życie. Ja będę Mu służyła. Właśnie wtedy przyszła wizja i powiedziałem: tak mówi Pan, niech Pani się nie przygotowuje, niech Pani odrzuci te rzeczy związane z Pani śmiercią pojutrze. To było w poniedziałek i ona miała umrzeć w środę. Pani nie umrze. Ubiegłej niedzieli, tydzień od tej niedzieli, ja z nią usiadłem w pokoju. Ona przybrała jakieś 13 kilogramów i lekarze powiedzieli, że nigdzie nie mogą znaleźć żadnego śladu białaczki. I ona chciała wiedzieć. Ja ją posłałem, żeby została ochrzczona w imię Jezusa Chrystusa w kanale nawadniającym. Droga Pańska. Ja mogę być dziwakiem, ale gdy ja zostanę podniesiony w górę, pociągnę do siebie wszystkich ludzi. Ja odwiedziłem tamtego chłopca, który zwykle nagrywał tutaj taśmy, Leo Mercier. On ma kemping dla przyczep turystycznych. Ja się modliłem za kilka osób i ja się modliłem za młodą panią, która się nazywała Lokar, tak myślę. I ona miała 14 operacji z powodu raka i lekarze powiedzieli, że ona umrze. Ja się o nią pomodliłem i powiedziałem jej, że nie umrze, lecz ona będzie żyła. I nie ma po tym nigdzie śladu. I z tego powodu 28 osób z jej rodziny stało tam, zbawieni i napełnieni Duchem Świętym. To może być nakrętka, lecz to przyciąga wszystkich ludzi do tego, który przyjdzie. To jest nagwintowane słowem. Widzicie, co ja mam na myśli? Ja mam list, który przyszedł przedwczoraj. Leży tam z tyłu w teczce. Zeszłej jesieni podczas polowania lub zeszłej wiosny, to było rok temu. Indiański chłopiec, który miał na imię Oscar, z którym my polowaliśmy tam na autostradzie, tam gdzie anioł pański, mówiłem wam tutaj, miałem przyprowadzić karibu i tego srebrzystego niedźwiedzia grizzly. Wszyscy to pamiętacie. Wtedy ten chłopiec, kiedy ja wszedłem do... On wszedł do namiotu ubiegłej wiosny i kiedy Bat mnie poprosił, żebym poprosił o błogosławieństwo, on zdjął swoje rękawiczki. On jeździł konno. On założył te rękawiczki, on był gotowy do wyjścia, on był katolikiem, on nie chciał mieć z tym nic wspólnego. Ostatniej jesieni, kiedy on mógł, stojąc u mego boku, kiedy jego matka tam była, umierała na atak serca, on powiedział, czy mógłbyś wrócić i pomodlić się za nią? Ja tam wróciłem, do tej małej indiańskiej chatki. I tam oni wszyscy zebrali się wokół tej matki i ona umierała. Nie umiała powiedzieć ani słowa po angielsku. I Duch Święty stąpił i powiedział tej matce przez tłumacza jej córkę, co było, co miało miejsce. Nawet powiedział jej imię, powiedział jej, kim ona była, z jakiego szczepu ona pochodziła i jak to się miało stać. I ta matka została natychmiast uzdrowiona. I następnego poranka, kiedy wróciłem, żeby się z nimi zobaczyć, gdy wyjeżdżałem, jadąc 64 kilometry po owcę, oni wszyscy tam siedzieli, ona była cała, wsiadłem na konia, żeby tam wrócić i suszyć mięso z łosia. I ja powiedziałem, ostatniego wieczora, gdy się modliłem, ja powiedziałem, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, ja powiedziałem, Luis, ja, to była katolicka modlitwa, wy wszyscy zaczęliście i potem ja oczywiście was opuściłem. I ja powiedziałem, więc ja po prostu podziękuję Bogu. My nie odmawiamy modlitw, my się modlimy. Ona powiedziała, my już nie jesteśmy katolikami. Ona powiedziała, my wierzymy tak, jak ty wierzysz. My chcemy, żebyś wziął nas wszystkich i ochrzcił nas tak, jak ty chrzcisz. My pragniemy Ducha Świętego. W drodze powrotnej chłopak zgubił swoje konie kilka miesięcy wcześniej, nie mógł ich znaleźć. A przewodnik wrzeszczał na niego, mówił, Oskar, wiedziałeś, że masz tych koni tak nie zostawiać. Niedźwiedzie, tam jest dużo grizzly, one do tego czasu te konie zjadły. I on ciągle stał blisko mnie i on powiedział, pewnego wieczora, on powiedział, mogę cię o coś zapytać? Ja powiedziałem, tak. Powiedział, bracie Branham, pomódź się do Boga. Niech Bóg mi da z powrotem moje koniki. Ja powiedziałem, Bat powiedział, że niedźwiedź je zjadł. Powiedział, bracie Branham, poproś Boga. Bóg da Oskarowi z powrotem jego koniki. Ja powiedziałem, czy ty w to wierzysz, Oskar? On powiedział, ja wierzę. Bóg uzdrowił moją matkę. Bóg ci powiedział, gdzie był niedźwiedź, gdzie była zwierzyna. Ten Bóg wie, gdzie jest zwierzyna, wie, gdzie są moje koniki. Widzicie? Rok temu, kiedy tam stałem z Fredem Sofmanem, który jest tutaj dzisiaj wieczorem, Billy Paul, mój syn, Duch Święty stąpił. Ja powiedziałem, Oskar, znajdziesz swoje koniki. One będą stały w śniegu. Tam leży list, który do mnie napisał tydzień temu. Ja go dostałem w piątek, przyszedł tu. On leży teraz właśnie tam, w teczce. Bracie Branham, Oskar znalazł koniki, stały w śniegu. Jak one przeżyły, nikt tego nie wie. Tamten chłopak. O tej porze roku, w czerwcu, tam jest tak dużo śniegu, tam jest dalej 20 albo 30 stóp śniegu wokół nich. Jak one mogły przetrwać w zimę w tym wąwozie? Oskar mógł do nich dotrzeć w śniegowcach, ale on oczywiście nie mógł założyć tych śniegowców swoim konikom. Lecz on je znalazł, zgodnie ze słowem Pana. Może to zabrzmieć jak dziwactwo. Po prostu uwierz w to jeden raz. Zależy, jak ty jesteś nagwintowany. Teraz to nie jest nagwintowane do denominacji. To jest nagwintowane tylko do słowa. Lecz są na świecie jacyś ludzie, którzy w to słowo wierzą. Będzie potrzebna nakrętka, żeby wydostać stąd oblubienicę, która jest nagwintowana. Ponieważ oblubienica i oblubieniec są jedno. I Bóg jest jeden, i Słowo jest Bogiem. To będzie musiało być nagwintowane Słowem, i to wyciągnie oblubienicę z tych denominacji. Tak, on chciał mnie skrytykować. Wiecie, to przypomina mi, o czym mówiłem tego poranka. Bóg ukryty za skórami, za skórą człowieka. Jeszcze krótka historia, a potem kończę. Przykro mi, że was tutaj trzymałem przez jakieś 45 minut. Był pewien dom, chrześcijański dom i był tam... Ja to powiedziałem temu krytykowi. I w tym domu był. Oni wierzyli w Boga. Oni tam mieli małego chłopca i on śmiertelnie bał się burzy. Błyskawica. Och, on był po prostu wystraszony na śmierć. On wbiegał pod stoły, gdziekolwiek, kiedy błyskało. Więc pewnego wieczoru na farmie, gdzie oni mieszkali, przyszła wielka burza i wiało na drzewa i błyskały błyskawice. Robiło się późno wieczorem. Matka powiedziała do juniora, powiedziała, Więc junior, idź na górę i połóż się do łóżka, powiedziała. Więc nie bój się, idź tam na górę. Więc mały junior, ubrany w piżamę, szedł po schodach, oglądając się za siebie, prawie płacząc. On się położył, próbował zasnąć, zakrył głowę. On nie mógł spać. Te pioruny błyskały wokół za oknem. Więc on powiedział, och, mamo, powiedział, chodź tu na górę i śpij ze mną. Więc ona powiedziała, junior, nic ci się nie stanie. Ta błyskawica nie może cię skrzywdzić. On powiedział, ale mamo, chodź tu na górę i śpij ze mną. Więc matka poszła po schodach i położyła się w łóżku z jej młodym. I ona powiedziała, junior, mój synku, mama chce ci coś powiedzieć. Ona powiedziała, junior, my jesteśmy rodziną chrześcijańską. My wierzymy w Boga i my wierzymy, że podczas burz Bóg nas ochrania. My w to wierzymy i my wierzymy, że Bóg troszczy się o swoich. I powiedziała, chcę, żebyś w to uwierzył, junior, więc nie bój się. Bóg jest z nami i On będzie nas ochraniał. Junior pociągnął kilka razy nosem. On powiedział, mamo, ja też w to wierzę. On powiedział, ale kiedy ta błyskawica jest tak blisko okna, ja bym chciał poczuć Boga, który ma na sobie skórę. Więc myślę, że wielu z nas, dorosłych, myśli tak samo. Bóg, który ma na sobie skórę. Bóg, który ma na sobie skórę. To może brzmieć dla świata jak nakrętka, lecz to przyciąga do Niego wszystkich ludzi. Módlmy się. Ojcze Niebiański, historie, które my przeżywamy, one się nieraz zdarzają z jakiegoś powodu. I to jest, może to jest proste, ale my rozumiemy język, w którym one mówią, więc my Tobie dziękujemy dziś wieczorem, Panie, że Bóg może umieścić siebie w nas. My jesteśmy wdzięczni za to, że zostało dokonane przebłaganie przez krew tego sprawiedliwego Jezusa, który był pełnią Boga, pełnią bóstwa cieleśnie, za to, że On złożył swoje drogocenne życie. Ono Mu nie zostało odebrane, lecz On je złożył dobrowolnie, żebyśmy mogli cieszyć się Nim w pełni Jego obecności w chwale Szekinach, w której On żył. Że nasze dusze mogły zostać uświęcone tą krwią i że wielki Duch Święty osobiście mógł w nas żyć. I my stajemy się nauczycielami, prorokami i tak dalej dla ludzi, dla tych, Panie, którzy są w potrzebie. Boże dary. Sam Bóg, manifestując się, jaśnieje wielkimi, Bożymi darami w obecności tego współczesnego wieku. I to proste wyrażenie, Panie, bycia dziwakiem. I my wiemy, że w tych dniach to zajmuje trochę czasu, gdy świat wpada w rutynę, tak jak Kościół dzisiaj. Po prostu przyłączanie się do nowych kościołów i do nowych denominacji. Człowiek, który przychodzi ze Słowem, jest uważany za dziwaka, za obłąkaną osobę. Tak jak ten wielki apostoł Paweł, który był wykształconym teologiem, kapłanem, a jednak on powiedział, że stał się głupcem dla Bożej chwały. On zrezygnował ze swojego wykształcenia, żeby ludzie mogli słuchali jego starannie dobranych słów. I on powiedział, że nie przyszedł z czarującymi słowami i z ludzką mądrością, żeby ich wiara się na czymś takim nie opierała. Jakże Kościół się dzisiaj do tego zwrócił, tak jak on przepowiedział. Po moim odejściu wejdą tam wilki, nie oszczędzając stada. Lecz on powiedział, że on do nich przyszedł w mocy i w manifestacji Ducha Świętego, żeby ich wiara była w Bogu. Ojcze, on stał się głupcem dla świata, żeby poznać Jezusa. I my dzisiaj robimy to samo, Panie. Siedzą tu ludzie, którzy są uważani za szalonych, ponieważ oni są gotowi zaufać Bogu odnośnie uzdrowienia, odnośnie wiecznego przeznaczenia, stawiając na szali swoją reputację, żeby oddawać Jemu cześć, dziękując Mu, chwaląc Go, dając wolność swojemu duchowi, żeby oddawać Bogu cześć. Oni są uważani za szalonych. Ale Ty powiedziałeś, że Boża głupota, jeżeli my jesteśmy głupcami, jest mocniejsza i mądrzejsza niż mądrość człowieka, ponieważ człowiek przez mądrość nie poznał Boga. Ale przez głupotę głoszenia upodobało się Bogu zbawić tych, którzy się nadawali do zbawienia. Modlimy się, Boże, żeby ten wielki autor tego słowa przyszedł dzisiaj wieczorem, uzdrowił chorych i zbawił zgubionych. Prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Przyrównuję Boga, żebyście nie byli zdezorientowani tym, co dzisiaj powiedziałem. Bóg jest jak wielki diament, wieczny. I kiedy diament jest wyciągany z niebieskich kamieni w Afryce, ja byłem w kopalniach i obserwowałem ich w tych wielkich, jak oni to obrabiają i wyciągają diamenty, jak one przechodzą przez rozdrabniarkę. I te wielkie, niebieskie, ogniste diamenty, czarne diamenty wychodzą. One nie mają za bardzo kształtu, określonego kształtu. To są po prostu duże kamienie. I tak naprawdę w tamtym czasie one nie mają w sobie ognia. To są tylko diamenty, kamienie, okrągłe, wygładzone, jest ich bardzo dużo, ale taki diament musi zostać przycięty. Więc posiadanie takiego, który nie został przycięty, jest sprzeczne z prawem. On musi być przycięty i potem musisz mieć paragon, który mówi, gdzie go kupiłeś, ponieważ one są warte miliony dolarów. I ja przyrównuję Boga do tego diamentu. Więc diament jest tak przycinany, żeby odbijał to, co jest w środku w nim, ten ogień, który jest w diamencie. I on musi być cięty na wiele różnych sposobów. Każdy mały kształt, trzy płaszczyzny. Nadają temu diamentowi trzy płaszczyzny i światło odbite od trójpłaszczyznowego obiektu daje siedem kolorów, widzicie? Wydaje siedem kolorów. I teraz zauważcie, Bóg był zraniony przez nasze występki, starty za nasze nieprawości. Widzicie, on był zraniony, posiniaczony, ten wielki diament, żeby on mógł odbijać dary dla Kościoła. I to nie jest światło, ponieważ światło musi wrócić z powrotem, kiedy słońce z niego wychodzi, do miejsca, gdzie to zostało wycięte. Ale każdy najmniejszy kawałek powstały podczas tego cięcia nie zostaje zniszczony. On jest używany. Z wielu z nich robi się igły gramofonowe. I te igły przynoszą, te, które zostały wycięte z diamentu, one przynoszą muzykę, która została zapisana na płycie. I ja mam nadzieję, że widzicie, co mam na myśli. Ten odłamek Chrystusa, ten dar od Chrystusa umieszczony w Biblii przynosi ukryte Boże tajemnice dla wierzącego. On zna tajemnice serca. On zna każdą osobę. Czy wy w to wierzycie? To by nie był diament, gdyby powiedział, widzicie, czym ja jestem? Chodzi o to, skąd on pochodzi. Diament jest diamentem, ponieważ on jest diamentu. I właśnie w taki sposób dary ducha są dla osoby, to jest część tego diamentu. One są posłane i przyniesione i stają się darami tłumaczenia, głoszenia, nauczania. Jest pięć duchowych darów. Apostołowie, prorocy, nauczyciele, pasterze, ewangeliści. I one wszystkie służą do budowania ciała Chrystusa. I tak pewnie, jak istnieją nauczyciele i pastorzy, tak muszą istnieć prorocy. My o tym wiemy. I my wierzymy, że w tym ostatnim dniu Bóg ma się zamanifestować pośród swojego ludu dla wybranego nasienia według Biblii w formie proroka. To jest dokładnie zgodne ze Słowem. Nie, że ten człowiek jest Bogiem, lecz że ten dar jest Bogiem, widzicie? I to jest ta igła. Więc szpilka nie odtworzyłaby dobrze tego nagrania. Zwykła igła do szycia nie odtworzyłaby tego dobrze, ale diament, on jest najlepszy. On to odtworzy dokładnie. Diamentowa igła. Niechby Bóg dzisiaj wieczorem, nagranie twojego życia, cokolwiek jest z tobą nie tak, cokolwiek to jest, czego ty pragniesz od Boga, niechby ten wielki mistrz, który trzyma tę igłę w swojej dłoni, Niechby On położył ją na Twoim życiu i objawił Ci, po co tu jesteś i czego chcesz. Wtedy będziemy wiedzieli, że On tu jest. Ojcze Niebiański, czy Ty to sprawisz, zanim ja zacznę tę kolejkę modlitwy, nie mając tego na celu, ale czy Ty to sprawisz, żeby ludzie to poznali? Być może są tu jacyś obcy, o których trzeba się pomodlić. Ja ich nie znam, lecz Ty ich znasz. I Paweł powiedział, jeżeli mówisz językami i nie ma żadnej interpretacji, ani żadnego pożytku, ludzie powiedzą, że Ty jesteś szalony. Ale jeżeli ktoś prorokuje i objawia to, co jest na sercu, wtedy oni powiedzą, rzeczywiście, Bóg jest z wami. Pozwól, żeby stało się tak ponownie, Boże, w tej późnej godzinie. Ty to obiecałeś, więc tak będzie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Więc ja się zastanawiam, ilu chorych ludzi jest tutaj dzisiaj wieczorem? Albo czy Billy rozdał modlitwy? Czy jakieś karty modlitwy zostały rozdane? Są. Więc ja przypuszczam, że każda chora osoba dostała kartę modlitwy. Ale ja nie wiem, co wy na nich napisaliście. Ja myślę, że On wam tylko daje kartę, a wy piszecie na niej to, co chcecie. Czy tak jest? Wy tylko dostajecie kartę, wy na niej piszecie, co chcecie. Ja was nie znam. Ilu z was tutaj wie, że ja was nie znam, a jednak wy jesteście chorzy i wy byście chcieli to powiedzieć? Słyszałem dzisiaj, jak mówiłeś, Bóg za skórami. Bóg za ludzką skórą, zasłaniający się, ale gdybyście mieli duchowe oczy, wy byście mogli je otworzyć i zobaczyć Go, zobaczyć, kim On jest. I wy w to wierzycie. Jezus powiedział, kto we mnie wierzy, dzieła, które ja czynię, on również będzie czynił. I większe niż te będzie czynił, bo ja idę do Ojca. Teraz, jeśli wierzycie z całego serca, ilu z was jest tutaj chorych i wiecie, że ja was nie znam, nie wiem, co z wami jest nie tak? Po prostu podnieście ręce, mówiąc, ja jestem chory, ja jestem w potrzebie. Ilu ma w sercu jakieś pragnienie? Nie jesteś chory, ale masz pragnienie? Wiesz co, ja w porządku. Nie ma tutaj nikogo, kogo bym widział, kto by nie podniósł ręki. Teraz ja nie wiem. Ja znam tego człowieka, który tu siedzi. Ja jestem pewien, że to jest brat James, a to jest chyba siostra James. Znam brata Bena. Nieraz po prostu wasze twarze, brat robiący zdjęcia, ale... Niech ktoś tu z tyłu, gdziekolwiek po prostu, ja rzucam to wyzwanie na podstawie tego przesłania i na zakończenie. Czy wiecie, że Bóg obiecał, że to będzie się działo w tych ostatnich dniach? On to obiecał, widzicie? Więc ja nie mogę sprawić, żeby to się stało. Widzicie, ja tego nie mogę zrobić. On musi to zrobić. On jest tym, który to robi, nie ja. Ale ja w Niego wierzę, w przeciwnym razie nie stałbym tutaj, mówiąc wam o czymś, w co ja nie wierzę. Teraz módl się i powiedz, Panie Jezu, Biblia nas uczy, że właśnie teraz Ty jesteś arcykapłanem, który może być dotknięty przez poczucie naszej słabości. Nieważne, gdzie Ty jesteś i powiedz tylko, ja Tobie wierzę i przez wiarę, ja wierzę w to, co ten człowiek dzisiaj powiedział. Właśnie to powiedział mi ten anioł. Spraw, żeby ludzie Ci uwierzyli. Jeśli ja mówię Boże Słowo, to nie jest uwierzcie mi, to jest uwierzcie Słowu. Jeżeli to nie jest zgodne ze Słowem, to w to nie wierzcie. Jeżeli jednak wierzycie, że to jest Słowo, wtedy cokolwiek to jest, módlcie się. I wierzcie i zobaczcie, czy On będzie dalej w stanie objawić wam, co jest w waszych sercach. I każdy wie, że Biblia mówi, że Boże Słowo jest ostrzejsze niż miecz obosieczny i rozpoznaje myśli i intencje serca. Właśnie w ten sposób Abraham poznał, że to był Bóg, kiedy on był w stanie powiedzieć, co Sara mówiła z tyłu w namiocie i o czym ona myślała, gdy on powiedział, odwiedzę cię, i Sara pomyślała w swoim sercu, to jest niemożliwe. Więc ja powiedziałem, że on jest tutaj, żeby was uzdrowić. Co wy o tym myślicie? Jeżeli tylko będziecie wierzyć. Więc ja tego nie mogę zrobić. Nie mam pewnego sposobu. Niebiański Ojciec o tym wie. Widzicie? Ja tylko muszę to zobaczyć i mówię to, co widzę. A czego nie widzę, oczywiście, ja tego nie mogę powiedzieć. Ale On jest tak samo Bogiem. Czy to by powiększyło waszą wiarę, gdyby On to zrobił? Takie głoszenie, to trochę mnie rozprasza, ale On tutaj jest. Ja jestem tego świadomy. Ja patrzę na mężczyznę, który pochylił głowę właśnie tu, z tyłu. Jego żona siedzi obok niego, modli się również, właśnie tutaj. Masz coś na sercu, twoja żona się modli. Ty masz na swoim sercu ciężar. Chodzi o twoją teściową. Tak jest. Czy wierzysz, że Bóg może mi powiedzieć, co jest nie tak z twoją teściową? Ja ciebie nie znam. Jesteśmy sobie obcy, więc to jest prawda. Czy wierzysz, że Bóg może mi powiedzieć, co jest z nią nie tak? Jej tutaj nie ma. Ja widzę wielką odległość. Ona jest na wschód stąd. Ona jest w Ohio. Tak jest. Ona cierpi na chorobę krwi. Niech twoja żona weźmie tę chusteczkę tutaj, do której ona płacze, i położy na nią. Nie wątpcie, ona wyzdrowieje. Wierzycie w to? Tutaj jest pewna pani, siedzi tu prosto przede mną, ona płacze. Coś jest nie tak z tym dzieckiem, ja nie wiem, nie, nic mu nie dolega. Ona ma tylko pragnienie. Ona pragnie przyjąć chrzest Duchem Świętym. To jest tak, mówi Pan. Wierz, dziecko, otrzymasz to. Tak jest. Nie wątp. Jest tutaj pani, siedzi tutaj na końcu rzędu. Ona się modli. Ja jestem dla niej obcy, ale ona jest zacieniona. Pani miała operację. Przypuszczam, że jesteśmy sobie obcy. Ja pani nie znam. Pani mnie nie zna, oprócz tego, że może pani o mnie słyszała. Pani nie jest stąd. Pani jest obca pośród nas. Pani jest z Wisconsin. Miasto nazywa się Milwaukee. I pani problemem jest rak. On jest na piersi. Operacja po operacji, jednak bez powodzenia. Niechaj ta wiara, która dotknęła rąbka jego szaty, uwierzy w to właśnie teraz. Niech to nasiąknie w pani sercu. To się stanie. Niech pani ma wiarę. Tu w kącie siedzi jakiś człowiek. On się modli o swoją matkę. On jest dla mnie obcy, ja go nie znam, lecz on się modli o swoją matkę. Jego matka ma to samo, co ta kobieta, raka. Albo się boi, że go ma, bo ma. Jest człowiek, o którego ty się modlisz, i ten człowiek ma problemy z kręgosłupem. On jest również, widzę go pijanego, on jest alkoholikiem. Twój brat. Ty nie jesteś stąd. Ty jesteś z Illinois. Czy wierzysz, że Bóg może mi powiedzieć, jak brzmi twoje nazwisko? Farmer. Czy to jest prawda? Podnieś rękę. Wierz. Jest ktoś, kto klęczy i modli się nad kimś leżącym na noszach. W porządku. Czy pani wierzy, że to, co pani usłyszała, jest prawdą? Wierzy pani. Gdybym ja mógł panią uzdrowić, ja bym podszedł i bym to zrobił. Lecz pani już została uzdrowiona przez Chrystusa, widzi pani. Pani tylko musi w to uwierzyć. Ta pani, która tam stoi, modli się. Modliła się, żeby pani została dotknięta. Ja pani nie znam, ale Bóg panią zna. Pani jest również spoza miasta. To jest prawda. Pani jest z Illinois. Tak, dokładnie. To miasto nazywa się East Moline, Illinois. Pani cierpi na raka. Pani jest żoną usługującego. Czy pani wierzy? Pani tam umrze, leżąc tam. Dlaczego pani go nie przyjmie dziś wieczorem i nie powie: mogę, w moim sercu, z moją wiarą, ponad wszystko, co tu jest, ja wierzę, że jestem uzdrowiona. Ja jestem w Bożej obecności. Niech pani wstanie, uwierzy i pójdzie do domu uzdrowiona. Oto i ona. Czy wy wierzycie z całego serca? Oddajmy chwałę Bogu. Ojcze Niebiański, dziękujemy Ci za całą Twoją dobroć i łaskę. Dziękujemy Ci za to, że wciąż tu jesteś pośród tych wszystkich kłopotów, w tym świecie, który jest zdemoralizowany, lecz Ty tu dalej jesteś. Niech Twój Duch, Panie, na zawsze pozostanie z nami. Widzimy, że Ty tu jesteś, Bóg, który ma na sobie skórę w sercach ludzkich, daje wiarę, objawienie i wizję. Ty jesteś Bogiem w Twoim Kościele, Bogiem w Twoim ludzie. Dziękujemy Ci za to, Panie. I niechby wszyscy uwierzyli dzisiaj wieczorem jednomyślnie i niechby oni zostali uzdrowieni. Modlę się w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Ilu z Was po tej stronie ma karty modlitwy? Niech ci, którzy są po tej stronie, odsuną się do tyłu, przejdą prosto środkiem tego przejścia. Ci z tej alejki niech wyjdą prosto tą drogą, po prostu zajmijcie swoje miejsce, wyjdźcie właśnie tą drogą. Niech ci, jak tylko skończą, ta kolejka, dołączą do następnej. Starsi, chodźcie tu, bracie Roy, niech Cię Pan błogosławi. Nie wiedziałem, że Ty tu siedzisz. Chcę, żeby diakoni Kościoła przyszli tu natychmiast. Gdziekolwiek są, jeżeli mogą tutaj podejść, chodźcie tu, żeby trochę pomóc. Chcę, żeby każdy, o którego my się będziemy modlić, podniósł rękę, powtarzajcie za mną. Panie, ja wierzę. Pomóż mojemu niedowiarstwu. Ja wierzę, że w Twojej obecności, kiedy podążam za Twoim Słowem, i moje, dzisiaj wieczorem oni kładą na mnie ręce. Zamierzam przyjąć moje uzdrowienie w imieniu Jezusa. Amen. Niech Was Bóg błogosławi. Teraz patrzcie, modlitwa wiary uratuje chorych. Jeżeli oni położą ręce na chorych, ci wyzdrowieją. On powiedział Noemu, że będzie padać. To nigdy, on nigdy, więc on nie powiedział, jak tylko się o ciebie pomodlą, ty będziesz zdrowy. On powiedział, oni wyzdrowieją. On powiedział Noemu, że będzie padać. Nie padało przez 120 lat, ale się rozpadało. Powiedział Abrahamowi, że on będzie miał dziecko z Sarą. To się nie stało przez 25 lat, lecz on je miał. Powiedział Izajaszowi, że panna miała począć. To się nie stało przez 800 lat, ale ona poczęła. Czy to jest prawda? On to obiecał. Niezależnie od tego, jak długo to trwa, on to i tak robi. Wy w to wierzycie. Podejdźcie teraz. Niech brat Caps poprowadzi pieśni. Przesuniesz karty? Teraz, niech wszyscy się teraz modlą. Nasz niebiański Ojcze, my zamierzamy być posłuszni Twoim przykazaniom, kładąc ręce na tych chorych ludzi. Ja nie wiem, co innego Ty byś mógł zrobić, Panie. Ponieważ Ty powiedziałeś w swoim słowie, że Ty wykupiłeś ich uzdrowienie. Ty udowodniłeś, że jesteś tutaj z nami dzisiaj wieczorem przez słowo, które może rozpoznawać myśli, które są w sercu. Ty to udowodniłeś, że jesteś pomiędzy nami. Ja się do Ciebie modlę, Ojcze, żeby Twoje słowo, które nie może zawieść, było tak prawdziwe dla każdego serca. Bo Ty powiedziałeś, jeżeli możesz w to uwierzyć, nie wątp, lecz wierz w to. Powiedz tej górze, porusz się i nie wątp, lecz wierz, że to się stanie. On nie powiedział kiedy. Ty powiedziałeś do tych ludzi podczas pięćdziesiątnicy, żeby tam poszli i czekali. Ty nigdy nie mówiłeś godzin, dni. Ty powiedziałeś do czasu kiedy. Teraz oni przychodzą przyjąć Twoje uzdrowienie. Niechby oni nie myśleli o niczym innym, dopóki nie zostaną uzdrowieni, dopóki nie przyjdzie wybawienie. My jesteśmy Tobie posłuszni jako wierzący, kładąc na nich ręce. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. W porządku. Przechodźcie właśnie teraz. Jesteś uzdrowiony. Niech Cię Bóg błogosławi. Idź prosto do przodu. Tak jest dobrze? Panie Jezu, modlę się teraz o te chusteczki w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Zastanawiam się, czy my byśmy mogli te słowa zmienić. Now I believe. All things are possible. Now. Czy wy wierzycie, że to, o co prosiliście i to, czego pragnęliście, dostaniecie? Tak się stanie. Widziałem przechodzących przez kolejkę kilka chwil temu kilku moich włoskich przyjaciół z Chicago. Ilu z was zna siostrę Botacji z Chicago? Więc wiecie, że ona miała właśnie niedawno mentalne załamanie nerwowe. Było bardzo, bardzo źle. Lecz rano w Chicago na śniadaniu chrześcijańskich mężów biznesu ja odezwałem się do tej siostry pod inspiracją Ducha Świętego. Ona odeszła na bok i nie mogła nad sobą zapanować. I ja powiedziałem: siostro, ty z tego nie wyzdrowiejesz od razu, lecz ty zostaniesz uzdrowiona. Ja powiedziałem: to będzie albo 18 miesięcy, albo 2 lata. Właśnie w tym okresie czasu ty zostaniesz uzdrowiona. Innego dnia, rozmawiając z nią, ja usłyszałem, jak ona składała świadectwo. Taka szczęśliwa, szczęśliwsza niż kiedykolwiek w swoim życiu. Ona jechała samochodem. Ona nie mogła się uspokoić. Boża obecność zdawała się od niej odchodzić. Oczywiście, to była ta nerwica, wiecie. I nagle to wróciło z wielkim przypływem radości i moc Ducha Świętego była nad nią. Ona ryczała, ona płakała, oni po prostu mieli wspaniały czas, jakieś 3 czy 4 tygodnie temu, albo miesiąc. Ja usłyszałem jej świadectwo przedostatniej niedzieli i ona powiedziała: bracie Branham, kiedy wróciłam, ja sobie zaznaczyłam i zabrałam tę taśmę. I to było dokładnie 18 miesięcy od tego dnia. Amen. Czy wy go kochacie? Czy on nie jest wspaniały? Więc ten sam Duch Święty, który potrafi dokładnie przepowiadać, bez jednej pomyłki, przez te wszystkie lata i poprzez swoje słowo próbował odkryć przed tobą dzisiaj, że Bóg nie jest jakimś dalekim obiektem albo czymś historycznym. On jest żywy, czas teraźniejszy. Jego słowo się manifestuje. Ukrył się w ludzkiej zasłonie, w swoim kościele. Objawia się poprzez twoją wiarę i moją wiarę razem. Kiedy schodzimy się razem, tworząc Bożą jedność, ja nie mogę nic zrobić bez was, wy nie możecie nic zrobić beze mnie. Tak samo nikt z nas nie może nic zrobić bez Boga. Więc razem tworzymy jedność, połączenie. Bóg posłał mnie w tym celu. Wy w to wierzycie i tak się dzieje. To jest to, widzicie, doskonale potwierdzone. Mnie nie obchodzi, co z tobą jest nie tak, co ktoś powiedział. Jeżeli w twoim sercu ty wierzysz, że zostaniesz uzdrowiony, nic nie jest w stanie tego zatrzymać. On tak powiedział. I on powiedział: niebo i ziemia przeminą, lecz moje słowo nie zawiedzie. Czy wy w to wierzycie? Ilu z was będzie się za mnie modlić podczas tych innych spotkań, na które się udaję? Ja jestem tym, który potrzebuje modlitwy, widzicie? Wszyscy mnie odrzucili, widzicie, oprócz was. Lecz tam, na zewnątrz, dalej jest nasienie. Wysłałem list do południowej Afryki. Oni mnie tam nie wpuszczą, o ile nie podpiszę dokumentu, że ja będę chrzcił każdą osobę 3 razy w tę stronę. Raz w Ojca, raz w Syna i w Ducha Świętego twarzą do przodu. Po drugiej stronie ja bym miał chrzcić do tyłu, raz w Ojca, i uczyć, że taka jest doktryna. Ja napisałem do nich list. Ja powiedziałem: w ciągu kilku ostatnich lat Duch Święty starał się jeszcze raz sprowadzić mnie do Afryki. On chce użyć mojej usługi tam, gdzie w jedno popołudnie 30 tysięcy ludzi przyjmuje Chrystusa. Ja powiedziałem: pamiętajcie, krew tych dusz spadnie na was, nie na mnie. Ja proponowałem przyjechać, lecz wy tego nie chcieliście. Zastanawiam się, co będzie w tym dniu, kiedy Jezus, Syn Boży, został usunięty z Kościoła, słowo zostało odrzucone, ale w tym wszystkim on dalej daje się poznać swojemu ludowi. Czy nie jesteście za to wdzięczni? I ja dzisiaj wieczorem przechodziłem, wkładając na nich ręce, jakieś starsze kobiety, niektóre młode, niektóre stare, jacyś młodzi mężczyźni, starzy mężczyźni, po prostu spoceni, tak samo jak ja. Ja pomyślałem: siedzą tutaj słuchając słowa, o którym reszta świata myśli, że to jest szalone. Widzicie, oni są tą śrubą. Widzicie, Bóg jest tutaj, żeby ją nagwintować, wyciągnąć was z waszej choroby. To jest obietnica słowa. Pamiętajcie tylko, to zacznie się zacieśniać. Ja ich pociągnę, jeżeli ja zostanę wywyższony, ja ich pociągnę. On to z ciebie wyciągnie. On to z pewnością zrobi. Tylko mu wierz. Wierz w Niego. Nie wątp w Niego. Wierz Mu. Módlcie się za mnie. Jeżeli nie macie za kogo się modlić, po prostu pamiętajcie o mnie. I potem... Dziękuję, że przebyliście taką długą drogę. Niech was Bóg chroni, kiedy będziecie wracać do domu. Pozdrówcie wszystkich chrześcijan. Pozdrówcie ich od tej grupy tutaj. Boży pokój niech będzie z wami. Shalom. Tak się cieszę. Widzicie, jest kilka, wiele rzeczy, których ja nie wiem, ale jest kilka rzeczy, które wiem. Jestem tak wdzięczny za was. Tak się cieszę, że jestem z wami związany. Cieszę się, że mogę być jednym z was. Niech Bóg będzie z wami. On to zrobi. On nigdy was nie opuści. On nigdy was nie porzuci. On was nie zostawi. Wy się teraz przebiliście przez tę zasłonę. Widzicie? Tak się cieszę tego wieczora, że widzę brata Palmera, jednego z naszych współpracowników tutaj, pastorów z Georgii. Brat Junior Jackson jest gdzieś w tym budynku z tyłu, w rogu. Cieszymy się, że on z nami jest. Siedzi tu brat Don Rado. Och, tak wielu. Nie wiem, czy kogoś nie pominąłem. Brat Ben Bryant tutaj i wielu innych tutaj. Fajny brat. Willard Collins. Tak się cieszymy, że mamy tu was wszystkich. Zastanawiam się, czy moglibyśmy po prostu wstać tylko na chwileczkę. Pochylmy teraz nasze głowy. Czujecie tę bliskość społeczności z Duchem? Zanudźmy to. Zauważyłem brata McKinney z Ohio z nami, brata Johna Martina i jego brata. Tak się cieszę, że mam tu was wszystkich. Ja mogę was nawet nie zauważyć, bracia. On was zna. Niech moje serce i wasze razem z Bożym sercem będą jedno, aż się zejdziemy znów. Chciałbym kogoś poprosić, żeby rozpuścił. Podczas gdy my teraz pochylamy nasze głowy w modlitwie, spróbujmy pokazać wszystkim usługującym, że cieszymy się z ich obecności tutaj. Wszyscy zwykli członkowie, wy ludzie z Tennessee, Ohio i z całego kraju. Jakieś kobiety, które ja tam dzisiaj spotkałem, aż z Bostonu. Tego poranka byli tu nasi kolorowi bracia, również stamtąd. Tak wielu z różnych części kraju. Dziękuję ci, mój drogi, wierny przyjacielu. Niech Bóg będzie z tobą. Ja cię nazywam moim przyjacielem. Pamiętasz, co Jezus o tym powiedział? Nawet bliżej niż brat. Tak, przyjaciel. Podczas gdy my teraz pochylamy nasze głowy, aż się spotkamy znów w ciągu kilku następnych dni, niech Bóg będzie z wami. Ja zamierzam poprosić naszego dobrego, lojalnego brata Richarda Blaira, czy by nie zechciał rozpuścić nas słowami modlitwy. Bracie Blair,